ojczyzno ma. Tyle razy we krwi skąpana, taka jest Twoja rana, jakże długo cierpienie Twe trwa. Kochani, słowa tej pieśni patriotycznej zostały napisane 40 lat temu, gdy w Polsce wprowadzono stan wojenny. Żyjących wówczas polskich patriotów ogarnął wielki ból, że po ukochanej przez nich ojczyźnianej ziemi chodzą ludzie, dla których ważniejsza jest partia polityczna, stanowiska, władza i wygodne życie, niż dobro narodu. Ten ból ujęły słowa tej patriotycznej pieśni znanej nam jako Ojczyzna ma. Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy dławił ją kat, ale zawsze czynił to obcy, a dziś brat zabija brata. Biały orzeł znów skrępowany, krwawy łańcuch zwisał szpon, lecz już wkrótce zostanie zerwany, bo w ści uderzył dzwon. O królowo polskiej korony, wolność, pokój i miłość racz dać, by ten naród boleśnie dręczony odtąd wiernie przy Tobie mógł stać. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, a jak wielka jest Twoja rana, jakże długo cierpienie Twe trwa. Z czasem słowa tej pieśni zostały uznane jako hymn wolnościowy i hymn Związku Zawodowego Solidarność. Moi drodzy, minęło trochę lat, a oto znowu w Polsce mają miejsce wydarzenia, z których trudno zrozumieć i jakoś logicznie wytłumaczyć. W kraju uważanym powszechnie za katolicki ludzie wychodzą na ulicę z wulgarnymi i bluźnierczymi okrzykami. Niosą w rękach napisy na banerach pełne nienawiści do Boga, Kościoła i bliźnich. Piszą wulgarne słowa na kościołach i murach kościelnych. Wchodzą do świątyń i wznoszą bluźniercze okrzyki. Nie pozwalają innym się modlić i w spokoju przeżywać Eucharystię. Profanują świątynie i wykazują wzgardę temu, co święte i Boże. Wśród tych, którzy to czynią, są także ci, którzy mienią się nazywać chrześcijanami. A obecność wśród tych ludzi dość dużej liczby młodzieży, która jeszcze nie tak dawno przyjmowała sakrament bierzmowania i publicznie wyznawała wiarę i jedność z Kościołem, musi budzić ból i smutek. Przypomina to wszystko wydarzenia z początku XX wieku w Rzymie, gdy masoni z racji 200. rocznicy powstania pierwszej loży masońskiej w Londynie zjechali do świętego miasta i zorganizowali świętokradzkie marsze przeciw Bogu, Kościołowi i papieżowi. Święty Maksymilian, widząc to, tak przeżył, że powołał rycerstwo niepokalanej, a papież Pius X akcję katolicką w Kościele. Myślę, że na zło, które dziś się dzieje, też Bóg znajdzie lekarstwo, ale pewnie potrzeba czasu. Znajdą się ludzie, którzy będą narzędziem w ręku Boga i Maryi, naszych świętych, i wskażą lekarstwo na to, co dziś dzieje się w Polsce. Jednak my też nie możemy pozostać pasywni. Mamy podejmować działania, które podjąć możemy. Przecież to, co dziś dzieje się, zmierza ku odrzuceniu Boga, Jego przykazań i Ewangelii, ku zniszczeniu Kościoła. Dlatego nie wolno nam na to patrzeć obojętnie. Potrzebny jest dobry czyn. Złem wyrzucać nie wolno. Dziś trzeba wielkiej modlitwy narodowej, Trzeba też wielkiego nawrócenia. Ja osobiście patrzę na to wszystko, co się dzieje przez świadectwo siostry Józefitki, którą spotkałem w latach 80. minionego wieku w Kluczborku. Siostry miały dom pomocy społecznej w tym mieście, opiekowały się ludźmi chorymi, starszymi, ale po II wojnie światowej zabrano im ten zakład, a pracujące siostry wyrzucono z pracy. Pozostawiono tylko jedną w zakładzie, rozmówczynię. A to dlatego, że mieszkał tam SS-man, który podczas II wojny światowej stracił obie nogi i był tak nieznośnym mieszkańcem, że nikt nie chciał się nim opiekować. Dlatego pozostawiono tą siostrę ze względu na niego, a ona przez wiele lat opiekowała się nim. I podczas świadectwa zwróciła uwagę, że ów SS-man nienawidził Chrystusowego Kościoła i tego, co święte, na słowo Jezus, Kościół, przykazania czy Ewangelia wpadał w dziwny szał. Szczególnie jednak nienawiścią pałał ku kapłanom i siostrom zakonnym. Zresztą siostra sama tej nienawiści doświadczyła. Kiedyś zapytana, dlaczego się siostra mną opiekuje, mimo że jestem tak niedobrym człowiekiem? Gdy mu odpowiedziała, bo ja kocham Jezusa, wtedy chwycił ją za rękę, na jej habit wylał talerz zupy i bluźniąc wypędził ją z pokoju. Ale po kilkunastu latach tej służby, wiernej służby, zwraca się kiedyś do siostry z prośbą. Proszę, aby siostra przyprowadziła mi księdza. Wszyscy mieszkańcy byli w szoku. On chce się spowiadać. A po odbytej spowiedzi zwrócił się do siostry z kolejną prośbą. Chce jechać na Jasną Górę. Gdy tam się znalazł przed żelazną bramą w kaplicy cudownego obrazu, obrócił wózek i wtedy do wszystkich zgromadzonych powiedział: przybyłem tutaj wpierw podziękować Matce Bożej, że dała mi tę siostrę zakonną, bo dzięki niej się nawróciłem. Przybyłem też przeprosić Boga i Matkę Bożą, że podczas II wojny światowej z niemieckimi żołnierzami byłem w tym miejscu i profanowałem, strzelałem do figur tutaj obecnych w kościele, drwiłem z Boga i Maryi. Potem przyszła kara. Straciłem obie nogi. Długo nie mogłem się opamiętać. Nienawidziłem tego, co święte, i nienawidziłem ludzi. Zrobiłem wiele zła. Dziś przybywam, by Boga i Maryję błagać o wybaczenie. Kochani, gdy ten człowiek wchodził z innymi żołnierzami na Jasną Górę, okazując nienawiść do Boga i Maryi, czy zdawał sobie sprawę, jakie będą konsekwencje za czynione zło? Czy przypuszczał, że popełnione zło zemści się na nim samym i jego będzie niszczyć jego życie? Czy pomyślał, że nienawiść okazana Bogu i miejscu świętym poprowadzi go w przyszłości do nienawiści do ludzi? Czy był świadom, że z powodu swego grzechu w przyszłości inni ludzie będą cierpieć przez niego? Myślę, że ani nie zdawał sobie sprawy, ani nie przypuszczał, ani nie był tego świadomy. Ale udział w złym uczynił go w przyszłości złym człowiekiem. Pogarda Bogiem, Maryją sprawiły, że przez całe życie gardził ludźmi. Dobrze, że trafił na zakonnicę, która była święta i swoim cierpieniem i modlitwą wyprosiła mu nawrócenie. A gdyby Bóg nie postawił tej zakonnicy na drodze jego życia, jaki by umierał? Moi drodzy, noszę w pamięci to świadectwo siostry Józefitki i z wielkim niepokojem i bólem patrzę na to, co dzieje się dziś w Polsce. Uczestnicy bluźnierszych marszów nie są świadomi, że uczestnicząc w nich ściągają na siebie zło o wiele groźniejsze niż to, w którym teraz uczestniczą. I choć tego nie rozumieją i tak na marsze nie patrzą, to skutki ich zachowań w przyszłości na pewno będą opłakane. Zresztą już słyszę, że są rodzice, którzy płaczą z powodu zachowania swoich dzieci. A co będzie dalej? Przecież obecne marsze w Polsce to wypowiedziana walka samemu Bogu, który dał bardzo czytelne i zrozumiałe przykazanie ludziom: nie zabijaj. Kościół założony przez Jezusa ma być stróżem między innymi tego przykazania. Ma ludziom przypominać, że ludzkie życie jest świętością od poczęcia do naturalnej śmierci i nie wolno nikomu zabijać drugiego człowieka. A jeśli ktoś odbiera życie drugiemu, to popełnia wielki grzech. I za to, że Kościół to głosi, o tym przypomina, dziś staje się znienawidzoną wspólnotą przez uczestników marszów. Ale to nie jest nienawiść do Kościoła. To, co się dzieje, jest wielką nienawiścią do Boga. Bo skoro uczestnicy marszu wchodzą do świątyń, bluźniąc i przeszkadzając innym modlitwie, pisząc bluźniercze napisy na świątyniach, które są własnością Boga. I to jest miara tego grzechu, którego nie wyrażą żadne ludzkie słowa. Jezus zostaje ponownie odrzucony i ukrzyżowany. I czynią to nie obcy, ale swoi. Czynią to synowie i córki z narodu, który doświadczył od Boga tyle miłości. Dlatego słowa dzisiejszej Ewangelii zwracają naszą uwagę na inny aspekt tego grzechu, tych marszów, a jest nim brak wdzięczności. 10 trędowatych uzdrowionych ze swej choroby doznało wielkiej łaski, ale podziękować już nie potrafili. Dlatego do tego, który powrócił, by podziękować, Jezus kieruje pytanie: a gdzie są pozostali? Ileż to łask doznał nasz naród od Boga choćby w minionym wieku? Odzyskaliśmy niepodległość. Doświadczyliśmy cudu nad Wisłą. Z naszego narodu wyszła siostra Faustyna, przez którą Bóg mówił o Bożym miłosierdziu całemu światu. Odzyskaliśmy wolność po II wojnie światowej. Bóg z tego narodu wybrał papieża. Posłużył się naszym narodem, aby rozwalono komunizm. Gdy wielu narodów przechodzi kryzys gospodarczy, Polska naprawdę normalnie się rozwijała. I mimo tego wielkiego dobrodziejstwa, dziś synowie i córki z tego narodu swoim zachowaniem mówią: Bogu, my Cię nie chcemy. My chcemy sami o sobie decydować. Ty nam jesteś niepotrzebny. Nie chcemy Twoich przykazań. My chcemy iść własną drogą bez Twojej pomocy. Czy widzicie, jak wielki grzech przetacza się dziś przez Polskę? I to jest to zło, które niszczy ojczyznę. Nie rozumieją tego ani postępowi katolicy. Nie pojmują tego ludzie, którzy zatracili wiarę. Nie widzą tego zła Polacy, którzy żyją w grzechach. Nie rozumieją. Nie pojmują ani nie widzą. Dlatego tak się zachowują. Ale czy to zło, które dzieje się na naszych oczach, nie obróci przeciwko nam wszystkim? Dlaczego była ponad stuletnia niewola i utrata niepodległości? Bo Polacy przestali się liczyć z Bogiem. Jedni napisali konstytucję 3 maja 1791 roku, a w niej zło po imieniu, które trzeba usunąć z polskiej ziemi. Ale też na tej ziemi byli tacy, którzy tego zła bronili i przyszła kara na cały naród. Utrata niepodległości. A kiedy Polacy zobaczyli, że życie pod zaborami jest trudne, zaczęli szukać wolności. Ileż ofiar kosztowała nasz wolność? Ileż przelano krwi? Kościół zaś budził nadzieję i wskazywał, że aby była wolność, potrzeba też nawrócenia z grzechów i modlitwy. Dlatego, gdy przed 102 laty odzyskaliśmy wolność, w świątyniach zadzwoniły dzwony, a Polacy bardzo licznie zgromadzili się w świątyniach śpiewając – dziękczynne Te Deum. A po odzyskaniu niepodległości znowu narodowe kłótnie i podziały. I nie wiadomo, czym by one się zakończyły, gdyby nie zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego w roku 1920. Naród wtedy obliczy zagrożenia bezbożnictwa, podjął wielką modlitwę o uratowanie ojczyzny i stał się cud nad Wisłą. I tak by można przywoływać wiele wydarzeń z naszej historii narodowej, które jasno pokazują i mówią, że Polacy są narodem, który z jednej strony może być dumny ze swej historii, a z drugiej doświadcza takich wydarzeń, które rodzą pytania, dlaczego my tacy jesteśmy? Dlaczego takie wydarzenia mają miejsce w naszej historii? Głębsza refleksja nad naszą historią pozwala zobaczyć coś, co może zdumiewać. Naszego narodu naprawdę nienawidzi szatan. To on ciągle sieje tu kąkol, który od czasu do czasu zaczyna zagrażać dobremu ziarnu. I potrzeba czasu żniw, podczas których naród się oczyszcza. Szatan nas nienawidzi, ale za co? Odpowiedź na to pytanie daje w tej świątyni, w tym sanktuarium od wielu lat. Dzięki łasce Bożej zrozumiałem, że naród polski z woli Boga w planie zbawienia ma bronić chrześcijaństwa, ma bronić katolickiej wiary. Dlatego diabeł chce go zniszczyć, dlatego tyle cierpienia w tym narodzie, ale też tyle otrzymanej łaski. I dziś za zło, którego jesteśmy świadkami, to jest dzieło szatana. To on przygotował sobie grunt pod to zło. Wpierw omotał niektórych biskupów i kapłanów w naszym narodzie, wplątając ich w złe życie. Następnie to zło ujawnił. Tym samym zniechęcił wielu ludzi do Kościoła, do hierarchii. Szczególnie to zło hierarchii zabolało ludzi młodych. Zaczęli odchodzić od Kościoła. Wprawdzie przystępowali do sakramentu bierzmowania, ale zaraz po przyjęciu tego sakramentu przestawali praktykować. Wielu młodych przestało chodzić na mszę świętą, spowiadać się i przyjmować komunię świętą. Porzucili modlitwę. Kościół stał się dla nich wspólnotą podobną do partii politycznych, a nie wspólnotą stworzoną przez Boga. Dlatego ta utrata wiedzy o Kościele, ignorancja religijna zostały teraz wykorzystane przez niektórych, którzy nigdy z Bogiem nie mieli nic do czynienia. Ale uczestnictwo w złu, mimo niewiedzy, czyni tych ludzi złymi. Nie wiadomo, co będzie dalej z nimi. A co będzie z Polską? Tych złych ludzi będzie więcej niż dobrych w naszej ojczyźnie? Co będzie z ojczyzną, gdy zaczną nią rządzić źli ludzie, którym Bóg przeszkadza? Czym się to wszystko skończy dla nas? Oto pytania, które jawią się, gdy świętujemy 102. rocznicę odzyskania niepodległości. Każdy zatroskany o los ojczyzny Polak dziś z niepokojem patrzy na to, co w Polsce się dzieje. A ludzie, którzy naprawdę mają wiarę i inaczej postrzegają rzeczywistość, zwracają się do Boga w modlitwie i błagają o Jego litość i miłosierdzie. My włączamy się w to wołanie. Od kilku lat organizujemy modlitwę w naszym sanktuarium za ojczyznę w 30 dni miesiąca. A w tym roku podjęliśmy wielką modlitwę za ojczyznę na Bobolówce. Przez 8 dni trwaliśmy na modlitwie. To przywołanie świętego Andrzeja zaowocowało dwoma sprawami. Pierwsze, ustawą o ochronie dzieci nienarodzonych. I drugie, przyczyniło się do ukazania prawdy o wielu Polkach i Polakach. Szczególnie prawdy o młodych ludziach. Od wielu lat w tym miejscu zwracam uwagę rodzicom, że zgoda, by ich dzieci nie chodziły na mszę świętą, że to nie jest dobre. Wiedziałem, jakie to niesie wielkie zagrożenie. Być może, że wielu było może nawet oburzonych na moje słowa. Liczyli, że z czasem te dzieci zmądrzeją. Dziś pytam, czy zmądrzały? Strachocino, zbyt wiele łask otrzymałaś. Zdaje się dzisiaj mówić Bóg. Tyle miłości, tyle dobra doznaliśmy. To do czegoś nas zobowiązuje. Dlatego dziś z taką wiarą zwracamy się do Ciebie, święty Andrzeju, i prosimy, aby stał się nowy cud nad Wisłą. Ty wiesz, że teraz w Polsce bezbożność, niewiara i zło zagraża ojczyźnie. Ufam i wierzę, że Ty, święty Andrzeju, znajdziesz wyjście i z tego, co dziś przeżywamy, wyjdziemy mocniejsi i odnowieni na duszy. Wszyscy zgrzeszyliśmy i odeszliśmy od przykazań Twoich, Panie, ale niech za Twoim stawienicą świętego Andrzeja dokona się cud, o który w tym ważnym miejscu dla Polski dzisiaj prosimy. Amen.